W dzisiejszej audycji Tatrzyńskiego Parku Narodowego będziemy rozmawiać o martwych drzewach pozostawianych w lesie. Sprawa ta budzi sporo kontrowersji, dlatego też poprosiliśmy dzisiejszego naszego gościa, pana doktora Tomasza Skrzydłowskiego z Pracowni Naukowej Tatrzyńskiego Parku Narodowego, o przybliżenie nam tego tematu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Jak długo żyją drzewa?
Zakres życia drzew, które występują na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, znacznie różni się, ponieważ są gatunki typowo takie krótkowieczne, jak jarzębiny, wierzby, które osiągają 60-80 lat, rzadko kiedy przekraczają setkę, jest już to dla tych drzew naprawdę wiek starczy, ale są takie gatunki, jak na przykład limba, które osiągają być może nawet 1000 lat. Tego dokładnie nie wiemy, bo jakieś szczegółowe badania w tym zakresie nie były robione, ale przypuszczamy, że są takie właśnie osobniki w Tatrach. Wiek 500 lat dla limb nie jest niczym niezwykłym. Nieco krócej żyją miodły i buki, tak średnio około 200-300 lat, chociaż oczywiście w przypadku jodeł zdarzają się egzemplarze i takie z pewnością również w Tatrach występują, które mają około 500 lat. Inną sprawą jest to, że w Tatrach, zwłaszcza w XIX wieku i na początku wieku XX, wycięto większość starych drzew i takich ładnych, starych egzemplarzy zachowało się bardzo niewiele.
Jakie są przyczyny zamierania drzew?
Przyczyn tych, jak można się łatwo domyśleć, jest bardzo dużo. W tych wcześniejszych fazach rozwoju lasu, to znaczy na etapie, kiedy drzewa są jeszcze siewkami, czyli osiągają zaledwie kilka centymetrów i trudno w ogóle czasem dopatrzyć się związku między tymi małymi organizmami, a tymi wielkimi olbrzymami. Mówię o dorosłych osobnikach, o dorosłych drzewach. Oczywiście także w przypadku siewek, nalotów, podrostów, czyli nieco już starszych drzewek, oraz tych, które żyją gdzieś pod okapem starych drzew w lesie, na pewno czynnikiem takim, który ogranicza ich żywot, jest brak odpowiedniej ilości światła. Poza tym na wszystkich etapach życia drzewa dużą rolę odgrywają grzyby jako czynnik śmiertelności, który doprowadza po prostu drzewa do śmierci. Także owady, zwłaszcza korniki, o których z pewnością także wielu z państwa słyszało, zdaje sobie sprawę z tego, jaką rolę te organizmy, te owady w lesie odgrywają. One na ogół atakują drzewa osłabione, ale w Tatrzańskim Parku Narodowym mamy taką sytuację, że większość drzew jest słaba, mam na myśli głównie świerki, ponieważ została wprowadzona niegdyś właśnie w XIX-XX wieku drzewa te zostały wprowadzone na siedliska żyznych buczyn i nie czują się tutaj najlepiej. W związku z tym są one z natury swojej osłabione i w ten sposób narażone na atak kornika. W Tatrach ważnym takim czynnikiem, który uśmierca drzewa, jest z pewnością śnieg. Okiść śnieżna powoduje obłamanie gałęzi, a to z kolei osłabienie kondycji zdrowotnej, co przyczynia się właśnie do tego, że drzewa stają się łatwym łupem dla korników, a także stają się podatne na infekcje grzybowe. No i oczywiście wiatry, zwłaszcza wiatry halne, tak charakterystyczne dla naszych gór, niemal co roku powalają lub łamią setki, czasem tysiące drzew, tak było też w tym roku, no ale w tym miejscu warto wspomnieć zwłaszcza o dwóch takich słynnych wiatrołomach. Po naszej polskiej stronie w 1968, gdzie wywróconych zostało około 150 tysięcy metrów sześciennych drewna, oraz w 2004 po stronie słowackiej, gdzie las został wywrócony na powierzchni około 14-15 tysięcy hektarów, czyli na powierzchni równej prawie wszystkim lasom na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Ile lat potrzeba, aby drewno się rozłożyło?
Szybkość rozkładu martwego drewna w warunkach tatrzańskich trwa około 100 lat, ale ta wartość bardziej dotyczy regla dolnego. Oczywiście na długość rozkładu, na czas trwania rozkładu drewna w lesie wpływ ma wiele różnych czynników i czym wyżej, gdzie warunki klimatyczne są mniej sprzyjające, drewno to z pewnością rozkłada się dłużej. Rozkład ten zależy, tak jak już wspomniałem, od kilku czynników, przy czym chyba najważniejszym jest woda, wilgoć w tkankach drzewa oraz mróz, który zamarzając w tych tkankach rozsadza je, zmieniając w ten sposób strukturę drewna i przyczyniając się do szybszego rozpadu. Wilgoć w drewnie sprawia, że drewno to jest atrakcyjne także dla grzybów, które lubią właśnie takie warunki, także dla roślin, tych roślin niższych, mszaków, a również dla porostów, które przypomnę nie są roślinami, a należą do królestwa grzybów. Wszystkie te organizmy sprawiają, że przyczyniają się do wzmożonego rozpadu, rozkładu drewna. Proces rozkładu drewna znacznie się wydłuży, jeśli mamy do czynienia z drzewem, z martwym drzewem stojącym, ponieważ w tym przypadku wilgoci w tym drewnie jest zdecydowanie mniej, co ogranicza przebieg tych wszystkich procesów fizycznych, a jednocześnie nie ma tych wszystkich organizmów rozkładających drewno.
A teraz fundamentalne pytanie. Jaka jest rola martwego drewna w lesie?
Tak, to jest rzeczywiście pytanie niezwykle ważne, ponieważ zdarza się nawet dosyć często, że koledzy tutaj na Podhalu często formułują taki zarzut pod adresem Parku Narodowego, że marnuje drewno w lesie, że prowadzi ono właśnie niezbyt dobrą gospodarkę. Jeśli mam trochę więcej czasu, to staram się oczywiście wytłumaczyć, że nie jest to postępowanie z naszej strony jak błędem, wręcz odwrotnie, ale jeśli tego czasu nie mam zbyt dużo, to nawet nie staram się podejmować tego tematu, ponieważ boję się, że mógłbym zostać nieodpowiednio zrozumiany. Ale dzisiaj właśnie tą trudną, kontrowersyjną sprawę postaram się trochę wyjaśnić, przy czym zajmie nam to z pewnością więcej czasu. No, pierwsza taka sprawa, jakby najbardziej oczywistym faktem związanym z obecnością martwego drewna jest to, że w lesie ma miejsce obieg materii, ponieważ wraz ze śmiercią drewna zawarte w jego tkankach makro i mikroelementy stopniowo powracają do gleby. Jeśli to drewno z lasu wyprowadzimy, wyniesiemy, no to oczywiście nie ma możliwości, aby te pierwiastki zawarte w martwym drewnie zasiliły po prostu glebę i w ten sposób stały się użyteczne dla kolejnych pokoleń roślin, dla kolejnych pokoleń drzew. Ważną kwestią z punktu widzenia ekologii lasu jest to, że drewno, martwe drewno, tak to stojące, jak i przede wszystkim to leżące, jest siedliskiem niezwykle dynamicznym. W pierwszej fazie rozkładu, kiedy jeszcze kora ściśle przylega do drewna, jest ono zasiedlane przez bardzo wyspecjalizowane organizmy jak korniki, ale w miarę postępującego rozkładu tego drewna staje się ono coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia dla szeregu różnych owadów, dla pluskwiaków, błonkówek, muchówek, no i oczywiście także dla chrząszczy, dla innych gatunków też jak korniki, czasem dużych i rzadkich. I co jest ważne, to, że to martwe drewno dla wielu z tych gatunków jest jedynym miejscem, gdzie one mogą występować. Gdybyśmy to martwe drewno z lasu usunęli, to zwierzęta to stracą jakby miejsce, środowisko swojego życia. Podobnie zresztą odnosi się to do roślin, ponieważ są takie gatunki mszaków na przykład, które swoje życie związały z tym specyficznym siedliskiem. Zwierzętami jednak najbardziej kojarzonymi z martwym drewnem są niewątpliwie dzięcioły, w mniejszym może stopniu sowy, ale zarówno jedna, jak i drugie, znaczy jedna, jak i druga grupa ptaków gnieździ się wyłącznie w dziuplach. W związku z tym, gdybyśmy martwe drewno z lasu, mówię o tym drzewach, które stoją, usuwali, a właśnie w takich drzewach tych dziupli jest stosunkowo dużo, no to oczywiście zmniejszymy zagęszczenia ptaków, a w przypadku takich gatunków jak dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białgrzbiety możemy stracić te ptaki dla przyrody, ponieważ one przestaną w ogóle w takim miejscu występować. No i najważniejsza w ogóle kwestia związana z występowaniem martwego drewna na dnie lasu. Tutaj mam na myśli przede wszystkim te kłody, które tam zalegają od dłuższego czasu. Ta rola sprowadza się do tego, że na martwym drewnie doskonałe warunki do życia, do wzrostu znajduje kolejne pokolenie, kolejna generacja drzew. Dotyczy to zwłaszcza świerka, a w najbardziej spektakularny sposób przejawia się to w reglu górnym, gdzie, proszę zwrócić uwagę na taką kwestię, że martwe drewno, które leży na dnie lasu, zajmuje około 4-5% powierzchni tego dna lasu, a na tym drewnie odnawia się prawie 70%, no nie chcę tutaj być zbyt szczegółowy, bo to wiadomo, zakres ten może być bardzo różny, ale ponad połowę wszystkich małych świerczków, które w ogóle rosną na dnie lasu. Znajdują tam doskonałe właśnie warunki do wzrostu, przede wszystkim dzięki temu, że unikają w ten sposób konkurencji o światło ze strony przede wszystkim roślin zielnych, przede wszystkim wietlicy alpejskiej. To jest taka duża paproć, która skutecznie ocienia dno lasu, sprawiając, że rozwój małych drzewek jest tam prawie, wzrost jest tam prawie zupełnie niemożliwy. Martwe drewno w odnawianiu lasu ma też tą znaczenie, o czym się często zapomina. Ja sam przez dłuższy czas nie zwracałem na to uwagę, póki nie zobaczyłem tego zjawiska w lasach Słowacji, w górach, w Rudawach Słowackich. Otóż kiedy wskutek na przykład wystąpienia wiatrołomu w jakimś miejscu zostanie powalonych wiele drzew, to te miejsca stają się doskonałym ośrodkiem, jakby przedszkolem dla nowego pokolenia lasu. Nie chodzi nawet tu o to, że te drzewa rosną na tych kłodach, ale między nimi, dzięki czemu utrudniony jest do nich dostęp dla jeleni, saren, które potrafią rzeczywiście w dużym stopniu te drzewka uszkadzać, a czasem wręcz uniemożliwić rozwój nowego pokolenia lasu. Także uniemożliwiając wejście zwierzętom między te kłody, martwe drzewa przyczyniają się do tego, że rozwój lasu w ogóle jest możliwy i na pewno warto o tym pamiętać, jak ogromne znaczenie właśnie to drewno ma w rozwoju nowej generacji lasu.
Bogaci o nową wiedzę będziemy inaczej patrzeć teraz na martwe drzewa widziane podczas tarczańskich wędrówek. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim rozmawiała Alina Sidor.